Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. W studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Panie Jerzy, co my mieliśmy? A NRD, tak, bo kilkanaście już wręcz odcinków wcześniej mówiliśmy o tej zachodniej motoryzacji niemieckiej. Ważne, żeby powiedzieć też, że też ta druga połowa tego kraju po II wojnie światowej to coś tam produkowała. Między innymi była to bardzo znana marka, która na początku nie wiadomo było, gdzie ona się tam znajduje za bardzo.
Ale o co panu chodzi? O tę z Monachium markę?
No
może?
Tak,
proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa takiego, to ma okazję zobaczyć na przykład model samochodu BMW i dowiecie się państwo od właściciela, że to jest BMW na przykład z roku 51, albo z 50. W ogóle wszystkie BMW samochody, które zostały wyprodukowane między 1945 roku a 51 rokiem, powstały w kraju należącym do bloku wschodniego. Zatem nie są to zachodnie niemieckie BMW. Są to wschodnie i produkowane de facto przez Związek Radziecki, bo ta fabryka w tym czasie była pod władzami Związku Radzieckiego. Nawet nie była fabryką NRD-owską, tylko była fabryką radziecką. Także macie państwo BMW produkcji radzieckiej, rosyjskiej.
I teraz niech ktoś tylko powie, że Rosjanie nie produkowali fajnych samochodów.
No oczywiście. No. Samochód z podwójną nerką to też samochód rosyjski.
No a jakże, a jakże.
Ale to sobie do tego dojdziemy i zaraz państwu spróbuję
bardzo
wytłumaczyć,
proszę,
skąd to się w ogóle wzięło. Ten samochód był produkowany w Eisenach. Eisenach to taka niewielka miejscowość w Turyngii. I tam powstała jeszcze w XIX wieku fabryka rowerów. Znowu te rowery, prawda? Prawie przynajmniej połowa firm samochodowych dawniej robiła albo rowery, albo maszyny do szycia, bo tak przeważnie to było. W tym przypadku mamy do czynienia z rowerami, a potem zaczęła produkować na początku XX wieku samochody, które pasjonowały mnie jako dzieciaka. I strasznie mi się podobała. Od dzieciaka się interesowałem motoryzacją, ale niestety nie było internetu i pewnych rzeczy nie można było się dowiedzieć. W encyklopediach też niewiele to podawano, bo był samochód o marce Dixie, proszę państwa. I mnie to pasjonowało. Zawsze wyobrażałem sobie, że to był samochód amerykański, bo tam była Pixie i Dixie.
Tak.
Takie dwie miszki animowane.
Przez X.
No, tak. Najpiękniejsza nazwa. W tamtym czasie uważałem, że to jest najpiękniejsza nazwa samochodu, jaka może być. I nigdzie rodziców i wszystkich pytałem, co to był za samochód Dixie i nikt tego nie wiedział. Teraz już możemy wszyscy się dowiedzieć, dlatego że wystarczy, że zajrzymy, jest wszechobecny internet, zatem to nie stanowi problemu, ale rzeczywiście w Eisenach w Niemczech produkowane były samochody Dixie i tę fabrykę w 1928 roku wykupuje BMW. Jak się dla niego potem okazało, na swoje nieszczęście. Ale o tym jeszcze wtedy nie wiedziano.
No.
Powoli stopniowo firma Dixie zanika, zamieniana jest samochodami z logiem BMW i nazwą BMW. I na początku były tam produkowane samochody sportowe. W Monachium produkowano samochody standardowe BMW, te eleganckie, no i motocykle przede wszystkim, w Monachium motocykle. A sportowe BMW samochody produkowano właśnie w Eisenach. Potem w 1933 roku dochodzi Hitler do władzy i Hitler robi pewne przemeblowanie. Mówi do Monachium, wy samochodów produkować nie będziecie.
Samoloty.
Części do samolotów. Chociaż troszeczkę później, to w czasie wojny. A jeszcze w czasie przed wojną powiedział inaczej. Części do wyposażenia nie tylko samolotów, ale i do wyposażenia lądowego, wojskowego i motocykle. Natomiast samochodami zajmuje się tylko i wyłącznie Eisenach. I cała produkcja samochodów z lat 30. po 33. roku została przeniesiona do Eisenach. Żaden BMW nie został wyprodukowany, mówię o samochodach, w Monachium. I te samochody w Eisenach produkowane były jeszcze na początku wojny, do 1942 roku. W 1942 roku sytuacja się zmieniła w Niemczech, już nie było sensu w ogóle produkowania samochodów dla ludzi, bowiem nie było benzyny dla ludzi. Więc jeżeli ktoś chciał jechać sam, to musiał skądś sobie zrobić, skombinować benzynę, a to nie było takie proste. Zatem jedyny sens było produkowanie samochodów tak zwany Holzgas, czyli samochodów na gaz drzewno, o czym sobie już kiedyś tam mówiliśmy. Ale ponieważ BMW były samochodami niewielkimi, więc przerabianie ich na gaz drzewny nie było możliwe. Najwyżej można było dokupić taką przyczepkę, bo w Niemczech
były sprzedawane. Proszę mi powiedzieć, skoro tak rozmawiamy, dlaczego Hitler chciał, żeby BMW motocykle produkowało? Właśnie motocykle.
Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim motocykle w tym momencie było zapotrzebowanie na motocykle w aspekcie wojennym. Samochody osobowe jako takie, motocykl wszędzie wjedzie. Żadna firma na świecie nie potrzebuje samochodów użytkowych, zwykłych, bo te samochody się nie nadają do jazdy w terenie, chyba że samochód terenowy, ale BMW takich nie produkował. Natomiast motocykl jedzie wszędzie, a szczególnie motocykl typu R75, R42, które były motocyklami udanymi, z wałem kardana i które potrafiły po wszystkich drogach jeździć. Zatem tutaj nic dziwnego, że Hitler chciał, żeby ta główna centrala, prawda, bo taką rolę pełniła fabryka w Monachium, żeby produkowała coś, co potem może być, żeby tego było dużo w Niemczech, żeby to, co trzeba zarekwirować ewentualnie w czasie wojny, żeby tego był dostatek. I rzeczywiście tych motocykli BMW produkowano bardzo dużo w Monachium. Potem do 42 oni, Eisenach produkuje, tak jak powiedziałem, samochody, potem produkują motocykle, czyli nadal nie produkują części dla wojska, produkują motocykle, której produkcję zaprzestano w Monachium, motocykle właśnie BMW R75. Potem przychodzi rok 45 i fabryka jest zniszczona w 60%. Tak się oficjalnie mówi, chociaż de facto ta fabryka była mniej zniszczona. W 60% uległa zniszczeniu substancja materialna. Natomiast całe oprzyrządowanie, dokumentacje i wszystko to, co jest niezbędne w murach i znajduje się już w murach, zostało wywiezione, ukryte w kopalniach. Hitler dał w ogóle rozkaz, żeby to zniszczyć. To był osobisty rozkaz Hitlera. Fabryka w Eisenach ma być wysadzona w powietrze. Niemcy tego rozkazu nie wypełnili, tylko ukryli wszystko w kopalni. Tam są kopalnie w Turingii i tam w tych kopalniach zostały ukryte całe te maszyny, oprzyrządowanie, tłoczniki i tak dalej, to wszystko, żeby przetrwać ten najgorszy kryzys. No ale zakłady w ogóle same Eisenach miały totalnego, strasznego pecha, muszę państwu powiedzieć, dlatego że one zostały wyzwolone w 1940, wyzwolone, to po prostu skończyła się wojna, tak, przyjęta, ale one znalazły się w granicach strefy sowieckiej. Mhm. Zabrakło im, proszę państwa, 6 czy 5 kilometrów. Ja nawet patrzyłem dokładnie, to jest od granicy zakładów, dzisiejszych zakładów Opla, bo tam Opel teraz siedzi, tam jest Opel Corsa produkowany w tej chwili, to od granicy Opla, od zakładów tych produkujących Opla Corsę do pasa granicznego, który był między NRD a RFN, jest 4600 metrów. Niewiele im zabrakło, żeby znaleźć się w innym systemie politycznym, żeby nie było tych całych problemów z BMW i tego wszystkiego. Zabrakło im 4,5 kilometra. No ale zabrakło, tak czy inaczej. Ale pech był podwójny, dlatego że Eisenach nie zostało wyzwolone przez Rosjan. Zostało wyzwolone przez Amerykanów.
Czyli konflikt całkowity był interesów tutaj.
Tak, Amerykanie weszli do Eisenach, tyle że granice zostały ustalone w Jałcie, troszeczkę wcześniej. Mm-hmm. I na mocy tych ustaleń w Jałcie uznano, że Turingia cała wchodzi w stronę, przechodzi na ręce Rosjan. Wobec tego
czyli Eisenach Amerykanie musieli się
tak,
wycofać.
Tak, oni się w lipcu wycofali, bo w maju tam weszli do...
I zostawili to wszystko Rosjanom.
Tak.
Czy coś tam wyciągnęli
Amerykanie stamtąd. Koło 15 kwietnia weszli do Eisenach. Potem 8 maja było zakończenie wojny. Jeszcze w maju Amerykanie siedzieli, w czerwcu siedzieli, a na początku lipca wycofali się i przekazali to Rosjanom. Zostawili fabrykę w dobrym stanie. Nie potrafię wam tylko państwu powiedzieć, czy Amerykanie wiedzieli o ukrytym sprzęcie w kopalniach. Próbowałem znaleźć w różnych źródłach na stronach niemieckich. Jakoś się nie doczytałem. Jakby ktoś wiedział, to dobrze by było, ale nie sądzę, bo to jest mało taka istotna, dla mnie istotna wiadomość, dla państwa pewno niekoniecznie. W każdym bądź razie Amerykanie oddali zakłady w bardzo dobrym stanie, w takim, jakim nic nie ukradli, nic nie zabrali, nic nie przywłaszczyli sobie. Ale nie wiemy czegoś innego, bo wzięli to Rosjanie i teraz dlaczego Rosjanie nie wywieźli tych zakładów do Rosji. Przecież oni prawie wszystkie nowoczesne zakłady z terenu Niemiec wywozili do Rosji.
No to może właśnie było tak, że tam mało co zostało jednak.
Ale o Rosjanie już mieli to wszystko, co z kopalni było.
A skąd wiemy?
Bo zaczęła się natychmiast produkcja. Już w listopadzie schodziły pierwsze BMW. W listopadzie 45 roku.
No tak.
W źródłach doszukuje się, ale mnie to kompletnie nie przekonuje, dlatego że tu jest argument, że taki podają różne źródła, że Rosjanie zdawali sobie sprawę z tego, że to będzie długo trwało i zanim oni to przeniosą, więc zanim rozpocznie się
bardziej
produkcja,
się opłacało po prostu na miejscu zrobić.
Tak, ale panie Krzysztofie, Rosjanie mieli taką wprawę w przenoszeniu. Oni za Ural poprzenosili wszystkie swoje fabryki i one zanim zostały do końca przeniesione, to już pełną parą produkowały. Nie wierzę w ten argument, bo ale Rosjanie przenosić fabryki to potrafili doskonale, najlepiej na świecie.
Czy zaryzykowaliby rozpoczynanie produkcji właśnie w takim miejscu, w granicznym miejscu?
Granicznym miejscu.
Gdzie nie wiadomo,
no
jaka
nie
była sytuacja.
Rzeczywiście, jeszcze pan, ja nie pomyślałem o tym. To też było takie dosyć niebezpieczne miejsce, bo przy samej granicy.
Przecież
nie
po II wojnie światowej ludzie się szykowali do następnej wojny tak naprawdę, więc...
Nie wiem dlaczego i do dziś nikt z nas chyba nie wie, dlaczego tej fabryki Rosjanie nie przenieśli. W każdym bądź razie stało się tak, że w listopadzie 1945 roku, czyli zaraz później, już wyszło pierwsze BMW. Z tym, że nie było to BMW produkcji NRD-owskiej, bowiem zakłady były radzieckie. Mimo to była strefa radziecka, nie było państwa NRD wtedy. Mhm. NRD powstało w 1949 roku. Potem troszeczkę samochody produkowali BMW 327 i 340. To były te modele przedwojenne. I potem zamienione została nazwa na EMW, ponieważ protestowano. To były trochę na początku takie nieoficjalne protesty, ale to tak nieładnie wyglądało. BMW Bayerische Motorwerke. To skąd tutaj, prawda, B, ta literka BS jest, bo Bayerische Motorwerke to, no to bawarska. Bawarska. Prawda? A tutaj Bayerische, kiedy to była Turingia, wobec tego zmieniono na EMW, czyli Eisenacher, czyli z Eisenach, i stąd ale logo nie zmienili.
Czyli dalej skrzydełka.
Tak, dalej normalne logo, to biało-niebieskie, bo tam
śmigiełka.
Tak, nazwa to nie bardzo to tak wygląda, żeby była Bayerowa, ale logo jednak im dużo dawało, tak. Bo to się lepiej sprzedawały te samochody. To logo miało renomę, oczywiście, to logo miało renomę. I fabryka była w rękach radzieckich, co jest ciekawe, do 1952 roku. Zobaczcie państwo, NRD powstało w 1949 roku, ale Rosjanie nie wypuścili tak łatwo.
Akt przyjaźni.
Przemysłu. I tak, istniało państwo i na terenie suwerennego niby państwa, bo tak się Rosjanie oficjalnie określali, że NRD jest państwem demokratycznym, suwerennym. Na terenie tego suwerennego państwa znajdowały się fabryki, które były zarządzane o losach, których decydowali Rosjanie. I dopiero w 1952 roku, czyli 3 lata po powstaniu państwa radzieckiego, Rosjanie oddają tę fabrykę i zostaje ono przejęte przez Industrie Verband Fahrzeug Bau, czyli taką fabrykę, IFA, po prostu to jest ten skrót, przemysłową fabrykę tam rowerów, Fahrzeug, co to znaczy po niemiecku?
Fahrzeug. Nie mam pojęcia.
Fahrzeug, nie pamiętam już, widzi pan, człowiek zapomniał.
Zaraz sprawdzimy.
Ale to jest w skrócie IFA. Mhm. IFA. Fahrzeug, no to urządzenie do jazdy.
Tak, pojazdów.
Się wydaje. Pojazdów, Fahrzeug, no oczywiście, no.
Przemysłowy zakład budowy pojazdów.
Budowy pojazdów, dokładnie. I to jest skrót IFA i tam zaczęły pojawiać się samochody IFA. Chociaż tak naprawdę ten zakład też miał swoją produkcję w Zwickau, ale o tym za chwileczkę powiemy. Od 1949 roku do 1955 był produkowany model EMW 340, który był to zmodyfikowaną wersją BMW 340. Po tym jak Niemcy wschodnie przejęły tę fabrykę, oficjalnie zaprotestowało Monachium, fabryka BMW, bo nazwa jeszcze nadal funkcjonowała BMW na niektórych modelach. Niektóre były wypuszczane z nazwą EMW, niektóre z EMW, bo produkowane też były stare modele BMW, jeszcze starsze, które nie miały swoich odpowiedników w nazwie EMW, i fabryka z Monachium zaprotestowała, więc nazwę już oficjalnie zmieniono na EMW, a logo, bo też protest dotyczył loga, zmieniono. To zmieniono, barwy zmieniono.
Barwy.
Biały, niebieskie.
Właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że jednocześnie też fabryka BMW to była dalej w Monachium. Czyli tak. De facto były dwie fabryki BMW.
Tak, z tym, że fabryka w Monachium, bezpośrednio po wojnie, fabryka z Monachium, siedzieli tam Amerykanie i robiła tylko i wyłącznie części do samochodów i do czołgów amerykańskich.
Tak, ale dalej to była fabryka BMW.
Tak, była fabryka BMW, nie produkowała żadnych samochodów, bo cała dokumentacja została w Eisenach. Oni sobie strzelili w piętę, bo całą dokumentację za czasów Hitlera przeniesiono do Eisena.
Nie oni, tylko Hitler sobie strzelił w piętę.
Przeniesiono i fabryka w Monachium została na lodzie. Nie mieli kompletnie nic, co robili. W takim razie robili, wie pan, łożyska i śrubki i podkładki do amerykańskich czołgów. Potem zaczęli produkować motocykle, a samochody długo jeszcze nie. I tutaj fabryka w Eisenach zmieniła logo i było śmigło biało-czerwone, a nie biało-niebieskie. I nadal produkowała też modele, stare modele DKW, produkowała IFY i produkowała od 1953 roku tę IFę, najbardziej znaną NRD-owską IFę F9, której produkcję zatrzymano w Zwickau, bo ona zaczęła być produkowana najpierw w Zwickau, zaraz sobie powiemy o tym Zwickau. I produkowała no też oczywiście motocykle.
Jasne.
Do 1956 roku, natomiast w 1956 roku pojawił się samochód Wartburg 311, ale to już jest inna historia. O
i
tym
nie
będziemy
ten czas
mówić.
Właśnie. Tak, nie ten czas, no, bo o tym będziemy granicę mówić. Sobie przyjęliśmy do 1956 roku.
Także tutaj kończymy, jeśli chodzi o Eisenach na roku 1956, kiedy to koniec, kiedy jeszcze produkują te IFy. Zresztą te IFy były importowany przez Polaków i u nas po naszych drogach dość sporo ich jeździło. Drugim zakładem, czyli to jest ten zakład, który potem przez całe NRD produkował Wartburga.
I Wartburga.
Tak. No tak. Zresztą przyjęli sobie logo. A, jeszcze jako ciekawostkę coś mogę powiedzieć. Otóż pierwszy Wartburg nie powstał w 1956 roku, tylko Wartburg to był w Eisenach w ogóle pierwszy samochód, tak się nazywał, Wartburg, w 1898 roku, kiedy ta fabryka rowerów, jeden czy dwa samochody takie zrobiła i zresztą całe NRD potem bazowało na tym, że Wartburgi istniały od 1898 roku, a Wartburg to jest nazwa wzgórza, które znajduje się koło Eisenach i tam jest zamek i takie logo sobie potem przyjął Wartburg, takie wzgórze na zamku, tak. Logo Wartburga było przez cały okres komuny. Czyli mamy już Eisenach za sobą. Zostaje nam druga fabryka w Zwickau, czyli ta fabryka od Trabantów, bo jedna była w NRD od Wartburgu, druga była od Trabantów. Fabryka w Zwickau pojawiła się, zaczęła swoją działalność bardzo wcześnie, w 1904 roku, kiedy to August Horch przeniósł tam produkcję samochodów i tam pojawiło się taka, nazwano tę wytwórnię Sachsenring Automobilwerke, czyli saksońska
fabryka automobili, tak. Samochodów.
I stąd, proszę państwa, jak sobie państwo spojrzycie na stare Trabanty, bo czasami mnie ktoś pytał, już ze dwa razy mnie zapytano, dlaczego Trabant nie ma w logu literki T jako Trabant. Nie mógł mieć, bo takie logo w kółku T to miał Talbot w ogóle. To jest raz. Natomiast dlaczego Trabant ma literkę S? Bo rzeczywiście logo Trabanta to jest taka stylizowana literka S. Chodzi o to, że to jest Saksonia. Bo to było właśnie saksońska fabryka, Sachsenring Automobilwerke. Saksońska fabryka Werke. To była Saksonia i stąd ta literka S, proszę państwa, w logu Trabanta. To tak odpowiadam, bo może niektórzy z państwa nie wiedzieli. I od 1945 roku ta fabryka saksońska produkowała już DKW F8. To są przedwojenne samochody, które potem zmieniono, którym nazwę zmieniono na IPA F8 i je unowocześniono. One całkiem nieźle wyglądały. Potem IFA F9, bliźniacza, bardzo podobna, ale jeszcze bardziej unowocześniona. I to wszystko działo się do 1953 roku. Natomiast w 1953 roku IFA została, IFA zaczęto produkować w Eisenach, o czym już mówiłem. A
w Zwickau
chwilowo zaprzestano, skupiono się na autach ciężarowych, produkowano tam auta ciężarowe i zaczęto robić pracę nad nowym modelem produkcji czysto RDR-owskiej od podstaw samochodu. Moda była wtedy na małe samochody. Sukcesy wielkie święcił cały czas Renault 4CV, Citroën 2CV. Chcieli mieć swojego Volkswagena Niemcy, NRD-owcy. I zaczęli pracować nad swoim Volkswagenem, samochodem ludowym. I taki samochód powstał w 1955 roku. Nie nazywał się, proszę państwa, Trabant, tylko nazywał się P70. To był samochód, o którym, no ja jeszcze pamiętam, jak P70 jeździły i pamiętam ich sporo dosyć. To był samochód w Polsce dość popularny, sprzedawany po 56 roku, można było kupić osobie prywatnej ten samochód. Ten samochód państwo niektórzy znacie z filmu Alternatywy 4, gdzie ta piosenkarka taka, co tak śpiewała, niech konik polny, ona z mężem gdzieś tam wyjeżdżali, mąż kupił używany samochód i potem dźwigiem podnosili ten samochód, on spadł z tą piosenkarką, razem taki żółty P70. To był właśnie samochód P70, którego tworzywo wykonano z plastiku.
Ale najpierw tam załadował pościel.
Pościel i żonę. I żonę. Tak. To był właśnie P70, proszę państwa, i ich dość sporo jeździło, bo one można było stosunkowo niedrogo nabyć w Polsce, chociaż trzeba było czekać, ale niektórzy gardzili nimi, bo miały silniki dwusuwowe, więc dla niektórych to nie był samochód. A tak naprawdę była to całkiem udana konstrukcja z całkiem sporym bagażnikiem i jak na 55 rok prezentował się całkiem nieźle. W serialu Alternatywy bardzo ładnie szybko leciał.
Tak, jakby się tak przyczepić i próbować gdzieś połączenie, no to przód trochę i podobny do Trabanta.
Trochę podobny, tak, bo to był taki poprzedni Trabant, tak. On był taki, miał bardziej obłek, chociaż ten Trabant, bo w 57 roku, P70 krótko produkowano, do 57, w 57 roku pojawił się Trabant P50. On też jeszcze miał takie obłe kształty, to nie jest ten Trabant, tak, ten Trabi, którego my znamy. Natomiast ten Trabi, prostokątny, pojawił się w 64 roku. Tak więc on, no, do kiedy był produkowany? Do 91 chyba ten powszechny Trabant. Długo był produkowany, 64, 25 lat, ćwierć wieku go produkowali. Tak jak polskie samochody produkujemy. Tak, także tutaj Niemcy dość długo go produkowali.
Niemcy.
Z tym, że końcowe serie już od 88 roku, proszę państwa, Trabanty chyba miały silnik od Volkswagena Polo. Z tego, co wiem. Tak jak Wartburg miał silnik od Golfa. I to tak by wyglądało. Czyli znowu do 1957 roku zatrzymujemy się na roku 1957 na zakończeniu produkcji P-70, natomiast o Trabantach to już będzie zupełnie inna lekcja.
No bo to jest klasyka sobie, historii, tak, no, nie tylko nerdowskiej, ale też naszej. I zresztą Wartburgi tak samo. Mój dziadek miał Wartburga. Tego późniejszego oczywiście.
Bardzo mi, i bardzo się podobał z jednego powodu, że podłoga była płaska jak stół.
Znaczy, to raz, a
tam nic nie było w podłodze.
A dwa, oprócz pedału. Skrzynia biegów przy kierownicy. Amerykański styl, proszę państwa, w NRD. No a takie czasy były, zresztą kolor groszkowy.
A, tak, bardzo ładny kolor, tak. To był bardzo ładny, najładniejszy kolor Wartburga. To był tak, ten kolor już z lat 80., nie lat 70.
Tak, 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 wydaje. Ja mówię te późniejsze już tak. Kolor taki groszkowy. No ale tak, dobrze, NRD za nami, oczywiście ten okres po II wojnie światowej do 56 roku. Tak jak mówiliśmy, Trabanty, Wartburgi przed nami, już te takie konkretne samochody z tego okresu, z tego czasu. My dziś, na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Krzysztof Woźniak. W następnym odcinku również pojazdy kojarzone ze strefą wschodnią, strefą radziecką. No bo trzeba powiedzieć o tak zwanej Czechosłowacji.
Skoda. I marce, za którą ja nie przepadam, ale Skoda. Trzeba być obiektywnym.
A to
bo...
Skoda była wtedy?
No na początku to trochę inaczej wygląda, ale to sobie za tydzień powiemy.
Zapraszamy, następny odcinek już niedługo.